Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry. Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze środka Europy. Witam Państwa w kolejnym odcinku. Odcinku bardzo nietypowym. Dzisiaj bowiem chciałem opowiedzieć Państwu o książce, którą obiecałem i przy której naprawdę się namęczyłem, czyli o książce Mein Kampf, Moja walka, edycja krytyczna, książce napisanej czy przygotowanej raczej przez profesora Eugeniusza Cezarego Króla. Książka Mein Kampf to jest jedna z najbardziej niestety znanych książek XX wieku. Niestety, no bo odcisnęła ślad taki, jaki mogła odcisnąć, a właściwie chyba większego się odcisnąć nie dało. Książka znana głównie chyba z tytułu i z tego, do czego była inspiracją, bo raczej nie ze swojej treści. Ja natomiast postanowiłem się z tą książką zmierzyć, bo temat Niemiec mnie interesuje, III Rzeszy. Postać Hitlera mnie interesuje. Czytałem pamiętniki Goebbelsa, zresztą w przekładzie także profesora Króla, i one były fascynującą lekturą. I stwierdziłem, że pora zajrzeć chyba ponownie do Mein Kampf. Mówię ponownie, dlatego że miałem okazję już tę książkę czytać. Czytałem ją, kiedy ukazało się jej pierwsze wydanie w Polsce, w roku 91 chyba. Było takie pierwsze wydanie w takiej miękkiej oprawce, ja to wydanie jeszcze gdzieś mam. Przeczytałem je dawno temu w liceum. Niewiele z tego pamiętam. Wydawało mi się, że ta książka jest jakaś nijaka, ale tak naprawdę prawie nic nie pamiętałem. No i teraz po już kilku różnych biografiach Hitlera, po przeszło 30 latach, postanowiłem wrócić do tej książki. Tym bardziej, że przed 3 laty, bo w roku 2021 ukazało się opracowanie krytyczne Mein Kampf, autorstwa właśnie profesora Króla. No właśnie, czym jest książka Mein Kampf? Zanim może do tego przejdę, powiem tylko, że Mein Kampf, Moja walka, edycja krytyczna została wydana przez wydawnictwo Bellona i to jest wielkie, wielkie tomisko. To jest książka 1000-stronicowa, bardzo pięknie wydana, z idealnie właściwie nawiązującą do tego, co w środku okładką, czarno-czerwoną, z napisem szwabachą Mein Kampf. I jest to pełna treść Mein Kampf. To jest istotne. Jest to pierwsze pełne polskie wydanie tej książki. Wcześniejsze rzeczy, które się ukazywały, były znaczącymi skrótami. Dlatego miałem wrażenie, że ta książka jakoś kiedyś po mnie bardziej spłynęła, bo była po prostu krótsza. Natomiast mamy tutaj edycję krytyczną. Co to oznacza i co znajdą Państwo w tej książce? Otóż powiedzmy sobie na początku, że książka ma 1000 stron. Natomiast sama główna treść Mein Kampf to jest stron 800. Około pozostałe strony to są rzeczy wprowadzające. Jest otwierający tę książkę, 100-stronicowy właściwie esej, artykuł profesora Króla o Adolfie Hitlerze, o Mein Kampf jako książce, o okolicznościach jej powstania. Fascynujące części tegoż eseju dotyczące tłumaczenia Mein Kampf na inne języki, na język francuski, angielski, polski, na obecność tej książki w przekładach do innych krajów, na politykę III Rzeszy względem przekładów, bo to nie jest takie oczywiste i jest to fantastyczna historia wprowadzająca tę książkę. Dodatkowo znajdą tam Państwo refleksje na temat ogólnie krytycznego spojrzenia na Mein Kampf także w innych krajach oraz szczegółowe opisanie opracowania krytycznego, które ukazało się przed kilku laty w Niemczech, dwukrotnie chyba większej objętości niż to polskie, które jest po prostu obsypane przypisami i komentarzami. Po tym wstępie jest część wprowadzająca do Mein Kampf, a potem jest właściwa książka, czyli dwa tomy, każdy objętości około 400 stron. 400 stron to jest objętość w polskim wydaniu. One normalnie pewnie są nieco krótsze. Myślę, że około 350 stron powiedziałbym. Może mniej by tu to zajęło. Dlatego, że do każdego rozdziału tego polskiego wydania krytycznego jest dołączonych od kilku do dużych kilkunastu stron przypisów. Te przypisy to są bardzo różne przypisy. Są one przypisami wyjaśniającymi konteksty, są przypisami wyjaśniającymi nazwiska, dlatego że pojawia się tutaj dużo nazwisk, które już dla współczesnego czytelnika będą no nieczytelne, bo odnoszą się do sytuacji w Niemczech na początku lat 20. albo do sytuacji w Austrii jeszcze przed I wojną światową. Więc trudno oczekiwać, że czytelnik nieprzygotowany będzie wiedział, o co chodzi. Sporo jest też przypisów pokazujących oryginalny zapis tekstu w języku niemieckim. Dlaczego, to zaraz powiem. Natomiast te przypisy umieszczone są zawsze na końcu rozdziału. I z jednej strony utrudnia to czytanie, bo tych przypisów jest naprawdę sporo i albo się po tej książce skacze, albo się je pomija. Z drugiej strony nadaje to jednak bardzo specyficznego posmaku całej tej książce, bo można się w tym tekście zanurzyć i poczuć się tak, jakby się tę książkę czytało, tak jak czytali ją w tym czasie Niemcy. Ona nie miała przypisów. Ona była po prostu książką, litym tekstem. No i siadałem do tej książki z ogromnymi nadziejami, bo myślałem, że zrozumiem. Byłem ciekaw, co tam będzie. Byłem ciekaw pełnego wydania. Wydawało mi się, że jestem już nieco bardziej przygotowany niż byłem jako tam 17-latek do lektury tej książki, chociażby przez to, że przeczytałem też inne biografie Hitlera oraz mnóstwo innych książek o III Rzeszy. I muszę powiedzieć, że minione 3 tygodnie czy 4 to była męka. To było zmaganie się, dosłowne zmaganie się z kolejnymi rozdziałami tej książki. Doprowadziłem do tego, że w końcu doszedłem do sytuacji, w której nagradzałem się za przeczytanie kolejnego rozdziału czy dwóch możliwością przeczytania jakiejś innej książki, bo, proszę Państwa, tego się naprawdę nie da czytać. Tego się nie da czytać na dwóch poziomach. Pierwszy, taki najbardziej oczywisty, że te rzeczy, jakby to ująć, no są takie aberracyjne nieco, no. To nie jest normalne, co się w tej książce czyta. Ale pomyślałem sobie, że jednakowoż też się pojawiają inne książki, które też, jak człowiek to czyta, to tam są bzdury, zwłaszcza programy polityczne różnych ugrupowań politycznych. Ale to, co tutaj było dla mnie szokujące, ja tego wcześniej nie zauważałem, to poziom grafomanii tej książki. To jest coś niewiarygodnego, bo to wygląda jak książka napisana przez pretensjonalnego gimnazjalistę, nie umując niczego gimnazjalistom, ale tak jakby ktoś w końcowym okresie kształcenia w szkole podstawowej, ktoś, kto jeszcze tak nie za bardzo włada językiem, postanowił napisać książkę, albo na początku liceum tak się pisze. Człowiek używa różnych takich dziwnych konstrukcji, porównań, metafor, łączy ze sobą różne rzeczy. Jest to patetyczne, mdłe momentami. No jest to, proszę Państwa, rozpaczliwe. Jest to rozpaczliwe i mój początkowy entuzjazm, na początku miałem z tego fan, jak to czytałem, bo jak się czyta od samego początku o niemieckim mieczu, który będzie rył bruzdę w ziemi, no to się nie da tego opisać. Ja nie będę Państwu tego cytował. Jak jesteście ciekawi, zapraszam do bibliotek, wziąć do ręki, otworzyć w dowolnym miejscu i starać się przeczytać jedną stronę. Styl jest rozpaczliwy. Ja niestety, miałem ukształtowany obraz tego, co tu może być, poprzez lekturę dzienników Goebbelsa, które są napisane w sposób fascynujący. No, Goebbels miał doktorat z języka niemieckiego, miał doktorat z literatury niemieckiej. I to u Goebbelsa słychać. To był człowiek bardzo niestety wykształcony i pięknie piszący straszne rzeczy. Natomiast Mein Kampf to jest stylowo rozpaczliwe. Właściwie można byłoby na tej książce uczyć, jak nie pisać, albo jak pisać źle. Co powoduje, że ta książka jest pioruńsko nudna. Ale jest tak nudna, że trzeba być naprawdę zdeterminowanym, żeby to przeczytać. I myślę sobie, że kiedy przetoczyła się w Polsce dyskusja na temat tego, czy tę książkę wydawać, czy ona w ogóle powinna być dostępna, to nie wiem, czy ktoś brał pod uwagę, że to jest rzecz, która jest nie dość, że totalnie absurdalna i ta absurdalność jest widoczna gołym okiem w tej chwili. I nie bardzo wierzę, że na bazie tej książki można siać jakąkolwiek nienawiść, bo na bazie tej książki można siać absurd i raczej się ośmieszać. Natomiast ta książka jest przede wszystkim nieczytelna. Nie bardzo wierzę, że ktokolwiek będzie w stanie na bazie tej książki coś wykazywać, pracować na tym tekście. To jest w tej chwili dla mnie zabytek. Jest to możliwość spojrzenia na historię, możliwość zmierzenia się z tekstem, który wpłynął? No właśnie, czy ten tekst wpłynął? Ja mam wrażenie, że my postrzegamy Mein Kampf jako jakąś czarną księgę, jako Biblię zła. A mam przekonanie, że to nie Mein Kampf spowodowało, że historia potoczyła się, jak się potoczyła. Wydaje mi się, że spowodowała to raczej osobowość Hitlera, raczej jego zmysł polityczny, raczej niedoskonałości systemu demokratycznego, mnóstwo błędów, które zostało popełnione, ale nie Mein Kampf. Nie bardzo wierzę, że ktokolwiek poza totalnymi fanatykami tę książkę czytał i się do niej stosował. Co znajdą Państwo w środku? W części pierwszej znajdą Państwo rodzaj autobiograficznej opowieści Hitlera o sobie. O swoim dzieciństwie, jak on się opisuje, że był żywym dzieckiem. Opisany jest jego epizod wiedeński, opisana jest I wojna światowa, moment tego nazywanego przez środowiska folkistowskie, tego ciosu w plecy, który został zadany w 1918 roku. To jest taka opowieść trochę o życiu, trochę fikcja, bo jest to wszystko podkręcone i oczywiście nie prezentuje realnej sytuacji. Od czasu do czasu pojawiają się fragmenty dotyczące, powiedzmy, doktryny, która jest zlepkiem różnego typu poglądów. Natomiast część druga, która wydawała mi się, że będzie też interesująca, bo ta część pierwsza to są jeszcze, powiedzmy, to jest źle napisane, ale to się jeszcze daje czytać. No bo to jest opowieść kogoś o swoim życiu. Jeżeli nawet jest nieprawdziwa, no to tam są zdarzenia, tam jest opisana historia ruchu, jak oni się tam po raz pierwszy spotykali, jak dostawał legitymację Hitler, jak robili składki, jak przygotowali pierwsze wiece i tak dalej, i tak dalej. To jest nawet dosyć interesujące. Natomiast tego typu materiału jest w tej książce mniejszość. To jest 1/4, 1/3 tej książki, to są rzeczy, nazwijmy to opowieści o tym, jak ten ruch powstał i o życiu Hitlera. Natomiast cała pozostała część to są opowieści dziwnej treści o doktrynie, którą Hitler nazywa światopoglądem. I temu światopoglądowi jest poświęcone naprawdę bardzo dużo miejsca, ale no, to jest taki mętne, bzdurne. Właściwie ledwo się to czyta i jak człowiek czyta, to się człowiek zastanawia, czy na pewno dobrze to rozumie, bo wydaje się, że to momentami nie ma sensu. Natomiast są w tej książce treści, są w tej książce poglądy, które mogły sugerować, co wydarzy się później. Tylko z drugiej strony, no proszę Państwa, mnóstwo szaleńców pisze książki. Mnóstwo szaleńców wygłasza programy polityczne. I jedna rzecz to jest to, co się w tych programach mówi, a druga rzecz to jest praktyka. I o ile mówi się tutaj, Hitler mówi o tej ekspansji na wschód, pisze, no to w roku 25, 26, 30 to jest bajka o żelaznym wilku. To jest coś, co jest totalnie oderwane od rzeczywistości. My, patrząc na to ex post, na to, co się wydarzyło, doszukujemy się czegoś. Doszukujemy się, że to już tu było. Ale szczerze nie przesadzałbym. Wydaje mi się, że ta książka jest raczej emanacją poglądów Hitlera jako takich i że raczej Hitler, raczej propaganda NSDAP, raczej praktyka polityczna NSDAP przyczyniły się do sukcesu, a nie ta książka. Ale są tu fragmenty interesujące naprawdę. Bo na przykład, kiedy Hitler pisze o sojuszach Niemiec potencjalnych, to bardzo jasno już mówi. Naturalnymi sojusznikami Niemiec jest Wielka Brytania i Włochy. Włochy to jest część południowa Europy, miejsce, którym się Niemcy nie interesują. Wielka Brytania to jest potęga morska, Niemcy nie powinny z nią wchodzić w spór, powinna być sojusznikiem. Niemcy mają jednego wroga, Francję, ta książka jest bardzo antyfrancuska. Niemcy mają drugiego wroga, to jest Rosja, ta książka jest również antyrosyjska. I kiedy się czyta akurat tutaj Mein Kampf, to widać, że te wszystkie decyzje Hitlera pod koniec lat 30. nastawione na jakąś formę współpracy z Wielką Brytanią, wstrzymanie ofensywy pod Dunkierką, właściwie danie Brytyjczykom szansy i aliantom na wywiezienie tych wojsk, że to wszystko było jakąś szansą liczenia na to, że los się odmieni, że Brytyjczykom zaświeci się ta lampka, że warto wejść w sojusz. Ale to jest gdzieś takie odniesienie do Mein Kampf, do takiego bardzo głębokiego przekonania, że Niemcy i Wielka Brytania powinny być sojusznikami na zawsze i właściwie powinny rządzić na morzach i na kontynencie. Elementem, który kiedyś też mi w tej książce umknął, a który teraz tutaj bardzo mocno widziałem, jest robotniczy charakter tej książki. Rzeczywiście to bardzo mocno widać. To jest książka momentami socjalizująca na poziomie refleksji społeczno-ekonomicznej, na poziomie dostrzegania roli związków zawodowych, dostrzegania roli robotnika. Natomiast, no oczywiście jest to, mimo że socjalizujące, to bardzo antymarksistowskie. To jest książka radykalnie antymarksistowska. Od początku do końca. To się tu pojawia cały czas. Ale ten aspekt, nazwijmy to socjalizujący, mi umykał. I tutaj rzeczywiście to w książce widać. Widać tutaj także ogromną niechęć Hitlera do Austrii, konkretnie do tworu, do państwa, do cesarstwa austro-węgierskiego. On Habsburgów, polityki Habsburgów, tej polityki, która wydaje się trochę wyprzedziła swoje czasy, budowy takiego kraju, który będzie federacją, który będzie ponadnarodowy, który będzie pewną wspólnotą, to jest coś, co wywołuje u Hitlera tyrady przeciwko Austrii, przeciwko kalaniu krwi, przeciwko Słowianom, drwi z parlamentu. Tu jest w ogóle w tej książce mnóstwo takich drwin dosyć żenujących. To nie jest śmieszne w ogóle, a ja jestem nawet na kiepskie dowcipy łasy, ale to jest po prostu takie naprawdę słabe. Mnóstwo drwin z parlamentaryzmu, z procesu demokratycznego, z procesu stanowienia prawa, z jakiejś trójpodziału władzy. Jest bardzo mocne mówienie o odpowiedzialności jednostki, która odpowiada przed historią, o takich antydemokratycznych wzorcach w partii, że wódz mówi, reszta wykonuje, stosunek władzy jest z góry na dół, stosunek posłuszeństwa jest z dołu do góry. To jest tu bardzo jasno zaznaczane wszędzie. No i jest tutaj wreszcie stale obecny wątek antysemicki. On jest stale obecny, ale on jest wyskakujący jak, przepraszam za wyrażenie, Filip z konopi. To nie jest tak, że ta książka jest jakimś logicznym ciągiem przemyśleń. To jest tak, że w losowych miejscach pojawiają się co jakiś czas losowe wstawki antysemickie, czyli każda rzecz, dosłownie każda rzecz jest przyczynkiem do tego, że Żydzi rządzą światem. Jeżeli zastanowiliby się Państwo na przykład, dlaczego makaron gotuje się 7 minut? No, gotuje się 7 minut na przykład dlatego, żeby wiadome siły zużywały węgiel i gaz niemieckich gospodarstw na to, żeby gotowały makaron dłużej. A dlaczego? Dlatego, że zarabiają na sprzedaży węgla i gazu. Oczywiście tego przykładu nie ma, natomiast to jest ten poziom absurdu, który jest tutaj obecny cały czas, aczkolwiek nie w postaci logicznego wykładu, tylko co kilkanaście stron, jak już człowiek zapomina, to nagle jest wstawka, że przyczyną wszystkiego są siły wiadome. Od początku do końca, cały czas. To tutaj pana nie jest to chyba zaskakujące. Natomiast nie ma tutaj, i to też sobie jasno powiedzmy, nie ma tutaj, przynajmniej ja tego nie znalazłem w lekturze, odwołań do zagłady. Wydaje się, że w tej książce jeszcze nie było tego typu pomysłów. Być może jeszcze nie sięgał tam Hitler, jest zoologiczna wręcz nienawiść, zoologiczna niechęć do Żydów. Jest ona o tyle dziwna, że w społeczeństwie niemieckim społeczność żydowska była bardzo głęboko zasymilowana. To właściwie byli Niemcy. To byli Niemcy, którzy walczyli na wojnie, którzy dostawali odznaczenia, którzy stanowili o kulturze tego kraju. To nie było tak, jak było to w Polsce, gdzie były społeczności, które rzeczywiście inaczej się ubierały, mówiły innym językiem, traktowały się inaczej. To byli całkowicie zintegrowani ze społeczeństwem ludzie. Stąd jest dziwne, skąd ta niechęć, to pozostawiam, nie ja będę na te pytania odpowiadał. Tutaj Państwo mnóstwo tego znajdziecie w tak dziwnych i absurdalnych kontekstach, że naprawdę człowiek nie wierzy, że to mogło komuś przyjść do głowy. No cóż, nie bardzo wiem, co jeszcze mogę Państwu o tej książce opowiedzieć. Nie wiem, czy bardzo chcę więcej. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, to zachęcałbym też Państwa do wysłuchania dwóch materiałów. Po pierwsze, rozmowy Piotra Zychowicza z tłumaczem i autorem tego opracowania, profesorem Królem. To jest rozmowa na kanale Historia Realna. Bardzo interesująca rozmowa, której pada większość tez, które z kolei zawarte są w tym wprowadzeniu. Więc jeżeli chcielibyście się Państwo dowiedzieć o kontekście książki, kontekście tłumaczeń itd., to jest naprawdę bardzo interesująca historia, to zachęcam do wysłuchania rozmowy Piotra Zychowicza z profesorem Królem. Natomiast jest też, wydaje mi się, interesujące ujęcie Mein Kampf w tej edycji krytycznej, pokazane na kanale Strefa Czytacza, także w kontekście opowieści o tym, czy tę książkę wydawać, czy nie. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tymi materiałami, wydaje mi się, że warto. Natomiast ja też na końcu może powiem, czy tę książkę wydawać, czy nie. Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że tak, że ta książka bardzo dobrze, że się ukazała. Ona nie jest tak zła, jak mogłoby się wydawać. Ta książka jest raczej absurdalna. Nie mam w stosunku do niej żadnych obaw. Ona jest po prostu nieczytelna. I nie łączyłbym sukcesu narodowego socjalizmu z istnieniem tej książki. Nie bardzo wierzę, że ktoś ją tak naprawdę czytał, czytać się tego nie da. Nie bardzo wierzę, że ktoś tę książkę w tej chwili może traktować poważnie. A wydaje mi się, że większe bzdury słyszy się cały czas na całym świecie od polityków, którzy w tej chwili są politykami aktywnymi i też straszą, i też szczują, i też się niechęć. Mam wrażenie, że to jest niestety immanentna cecha gatunku ludzkiego. I tak niestety będzie. Natomiast ta książka jest dla mnie dokumentem historycznym. Cieszę się, że ją przeczytałem. Cieszę się, że mogę sobie na liście swojej odhaczyć, że przeczytałem, ale naprawdę to były trudne 4 tygodnie. I jestem z siebie tak dumny, że nie porzuciłem tego, tylko że dobrnąłem do końca, że chyba poczytam sobie w najbliższym czasie za to nieco więcej literatury postmodernistycznej, bo naprawdę zasłużyłem. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Tym razem nie wiem, czy zachęcam do lektury. Ja powiedziałem Państwu, co jest w środku. Jeżeli chcecie się zmierzyć, to śmiało. Będzie to naprawdę dla Państwa wyzwanie. Żegnam się. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami. dotyczącymi książek, ale nie tylko. Oprawa muzyczna tego odcinka została zrealizowana na bazie muzyki słowackiego zespołu Longital. Longital to wspaniała słowacka grupa, której muzyka jest dla mnie kwintesencją nowoczesnego brzmienia Europy Środkowej. Bardzo Państwa zachęcam do posłuchania tego zespołu i chciałem podziękować Szinie i Danielowi, że zgodzili się na wykorzystanie ich muzyki w moim podcaście. Szino a Daniel, dziękujemy wam veľmi pekne, že ste nám umožnili použiť vašu hudbu. No i to jest naprawdę wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.